z biznesu do słuchania.
Patryk Studener dużo mówił o zróżnicowanym podejściu miast do elektrycznych hulajnóg. Sprawdźmy więc, jak do tematu podchodzi Warszawa, po ulicach której jeździ 4,5 tysiąca tych urządzeń w ramach floty 5 operatorów. Gdy zapytałem o to, czy hulajnogi to szansa, czy może bardziej enfant terrible miejskiej mobilności, wiceprezydent miasta Robert Soszyński minę miał cokolwiek zafrasowaną.
Musimy godzić się z rzeczywistością. Po prostu hulajnogi stają się trwałym elementem pejzażu miejskiego i trzeba pogodzić się z faktem, że to się nie zmieni. Mówię pogodzić z faktem, bo oczywiście nie nadążamy, nie mówię jako miasto stołeczne, ale generalnie nie nadążamy z ustawodawstwem, z przepisami prawnymi w tym zakresie. Nie wiemy, jak traktować użytkowników hulajnóg, czy jako pieszych, czy jako kogokolwiek innego, tak? Są te sprawy niezdefiniowane. W tej chwili to jest najpoważniejszy problem, bo brak jasnych norm prawnych powoduje, że także my, jako samorząd warszawski, nie możemy w pełni współpracować tak, jak byśmy chcieli, tak jak powinniśmy z operatorami. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest taka nowa i tym samym skomplikowana materia, bo właściwie gdybyśmy mieli tak grubo odpowiedzieć, jak traktować hulajnogi, czy to jest pojazd, jeśli tak, no to trzeba go rejestrować. Znaczy, jeśli chcielibyśmy hulajnogi traktować jak motorowery i zepchnąć na ulicę, to proszę sobie wyobrazić, trzeba cały ten sprzęt by tak rejestrować, ubezpieczać, no prowadzić całą tę procedurę jak z pojazdami.
No ale wie pan, no, przy ścieżki europejskie są już troszeczkę przetarte w tej kwestii. Wiele miast mierzy się z podobnym problemem czy wyzwaniem, jakim są te hulajnogi. No i są tam regulacje, które albo właśnie traktują hulajnogi jak trochę jak rowery mniejsze, a niektóre no, wręcz spychają je na jezdnię, podobnie jak rowery, tak? Że zakaz poruszania po pochodniku, no chyba, że jest droga rowerowa.
Myślę, że w Polsce te uwarunkowania prawne pójdą w tę stronę, ale proszę pamiętać, że to na szczęście nie my je musimy stworzyć, tylko Ministerstwo Infrastruktury, a potem Sejm. Także my na to czekamy tak naprawdę.
No na razie ze strony władz centralnych, administracji centralnej jest chęć ograniczenia dopuszczalnej prędkości, jeżeli chodzi o elektryczne hulajnogi. I rozumiem, że w drugim kroku dopiero byłyby jakieś kwestie definicyjne, umożliwiające trochę szersze działanie po stronie miast.
Znowu no, cały czas w naszej rozmowie odnoszę się do projektów prawnych, co nie do końca jest naszą rolą jako samorządu. My raczej będziemy egzekwować to prawo, kiedy ono już powstanie. No ale wydaje się, że te propozycje są sensowne. No w tej chwili hulajnogi jeżdżą szybciej niż tramwaje warszawskie, więc kiedy jeżdżą w takim tempie po chodnikach, slalomem między przechodniami, to stają się naprawdę niebezpiecznym narzędziem. Trzeba to brać pod uwagę, choć z drugiej strony, tak jak mówię, stały się trwałym elementem pejzażu miejskiego i musimy tak je traktować. Jakieś rozwiązanie pewnie wkrótce zostanie znalezione.
Jesteście również w dialogu z tymi operatorami hulajnogowymi, z firmami hulajnogowymi. Czy jakiś wspólny standard, wspólne zasady będą tworzone przez miasto? Jaka tu jest idea tej współpracy?
Kiedy będziemy wiedzieli, jaka jest obowiązująca norma prawna, będziemy rozmawiali już tak bardzo precyzyjnie, ściśle z operatorami, jak uporządkować ten ruch w Warszawie. Bo z naszego punktu widzenia w tej chwili najpoważniejszym problemem, oprócz tych uwarunkowań prawnych i oprócz tych zagrożeń, jakie brak tych uwarunkowań stwarza, to jest kwestia, powiedziałbym, pewnego porządku. Proszę zwrócić uwagę, że przy milionowych przejazdach rowerami w zasadzie ruch rowerowy jest jakoś uporządkowany w Warszawie, zarówno w zakresie działań miejskich, takich jak Veturillo, ale także tak po prostu, tak? W zasadzie jakby rowery nie budzą już w tej chwili żadnych emocji negatywnych, a jeżeli już, to tylko pozytywne poprzez różne akcje. I gdzieś chcielibyśmy osiągnąć takie efekty z hulajnogami, żeby one jako taki alternatywny środek transportu, głównie tego ostatniego kilometra, bo to jest bardzo ciekawe, kto korzysta i w jakim celu.
Pan wie? Bo firmy niechętnie się dzielą tymi informacjami.
Ale mamy takie dane, oczywiście one w tej chwili są obarczone ryzykiem.
No więc kto korzysta w takim razie najczęściej?
Jeżeli chodzi o masowego klienta, to są takie oceny, że jest to ten pierwszy lub ostatni kilometr podróży. To oczywiście oczywiście pomijam zabawę i rekreację, bo hulajnogi, zwłaszcza wieczorami, jak się jeździ po Warszawie, zauważyłem, że służą zwłaszcza młodym ludziom do najbardziej karkołomnych wyczynów, ale jeśli odłożymy ten element na bok, to według badań właśnie...
No i chyba turyści jeszcze, zwiedzanie miasta też chyba się zdarzają.
Myślę, że tak. Widać to zresztą. Często turyści przyzwyczajeni są do standardów obowiązujących w ich krajach. Wczoraj na przykład widziałem pędzącą parę środkowym pasem Wisłostrady w koszulkach ewidentnie wskazujących, że są obcokrajowcami. Więc oczywiście wszystko to jest jeszcze szalenie nieuporządkowane, ale na pewno tego procesu nie da się zatrzymać, tu nie ma wątpliwości.
Jaki w Pana głowie rysuje się taki docelowy, modelowy, idealny scenariusz, który mógłby funkcjonować w Warszawie?
Oczywiście po pierwsze z zastrzeżeniem, że to bardzo ogólny scenariusz, po drugie z zastrzeżeniem, że zależnie od tego, jakie ostatecznie będą przepisy prawa w tym zakresie. Trzecie zastrzeżenie to takie, że mamy tutaj prywatnych operatorów, którzy niekoniecznie muszą godzić się na wszystkie scenariusze, jakie napisze im samorząd warszawski. Ale ja wyobrażam sobie, że hulajnoga jest taką inną formą roweru troszeczkę. To znaczy z jednej strony miasto współpracuje jakoś z operatorami, porządkując ten ruch, bo w tej chwili największym problemem są oczywiście porzucone wszędzie te hulajnogi, które dewastują tak naprawdę ten porządek i krajobraz miejski. Po drugie stwarzają realne zagrożenie dla przechodniów. Już nie chcę odwoływać się do tych najbardziej rażących przykładów, ale mamy mnóstwo skarg osób niepełnosprawnych, niedowidzących, bo to jest naprawdę zagrożenie i problem.
To w takim razie co? Hulajnogi na ścieżki dla rowerów?
To jest punkt pierwszy. Myślę, że tak się skończy, prawdę mówiąc.
Parkingi specjalne dla hulajnóg?
Na pewno.
Wzdłuż ulic, często rozlokowane, żeby nie walały się wszędzie?
Tak. I potem egzekucja, tak. No, niedopuszczalne jest, żeby hulajnogi leżały gdzie popadnie, tak jak w tej chwili.
Czy byłby Pan za takim rozwiązaniem, żeby, no nie wiem, miasto w jakiś sposób również wspierało, zachęcało mieszkańców do tego, żeby przesiadali się z samochodów na elektryczne hulajnogi, żeby można było wykupić, nie wiem, abonament na hulajnogi, który można byłoby zrealizować na przykład u tego operatora, który wygra przetarg i zaoferuje miastu najkorzystniejsze warunki?
Myślę, że to w tej chwili za daleko idąca projekcja. Nie wiem, w którą stronę rozwinie się ten biznes. Na razie jesteśmy na etapie takim, że mamy prywatnych operatorów, tak jak mamy właściwie wyłącznie prywatnych operatorów carsharingu. Kto wie, w którą stronę to się potoczy. Wie pan, ja jestem przekonany, że naszą rolą jest nie ograniczać, tylko dyskretnie wspierać. Natomiast czy aż tak, że miasto będzie się angażować jako taki quasi-operator, czy jakiś taki mega partner, to trudno mi w tej chwili powiedzieć. Na razie te firmy znakomicie sobie radzą bez nas, czy mimo nas, tak jak radzi sobie carsharing. Na ile miasto miałoby się stawać takim quasi-operatorem? Na dziś nie wydaje mi się to sensowne, skoro mamy dynamicznie rozwijający się rynek firm prywatnych. Równie dobrze można by postawić tezę czy pytanie, dlaczego nie ma miejskiego carsharingu. Właśnie z tego samego powodu. Jeśli rynek robi to za nas, nie ma powodu, żebyśmy...
No z drugiej strony przetarg na miejski carsharing był i się zmył w związku z tym, że jest tylko jeden dominujący operator. Czyli jednak były przymiarki do tego, żeby miasto jakoś weszło w temat. A tutaj w przypadku hulajnóg...
Pewnie ma pan rację, ale to jest raczej dowód na moją tezę, tak? Że nie ma co zastępować czegoś, co działa. Wiemy od zawsze, że lepsze jest wrogiem dobrego, ale ja tego nie wykluczam. Być może na jakimś etapie, nie wiem, za rok, za dwa czy za pięć dojdziemy do wniosku, że jest to tak popularny środek transportu, a jednocześnie warto go jeszcze upowszechnić i udostępnić i pójdziemy w taką stronę. Ale gdyby pan mnie zapytał, czy w ciągu najbliższych miesięcy podejmiemy takie działania, to odpowiedź brzmi nie. Zresztą ciągle nie mamy tych przepisów, więc my ciągle jesteśmy tutaj troszeczkę w powijakach, jeśli chodzi o nasze działania.
A skłoni pana to do tego, żeby wspierać na przykład projekty mocniej, jeżeli chodzi o rozwój ścieżek rowerowych, żeby przygotować się na, już antycypując na wejście tych przepisów, które zrównają albo przynajmniej mocno zbliżą hulajnogi elektryczne do rowerów?
Ja nie mam wątpliwości, że rozwój dróg rowerowych to jest przyszłość tego miasta. Nawet gdyby nie było hulajnóg, ale są, tak? Rozbudowujemy bardzo intensywnie i będziemy rozbudowywać infrastrukturę rowerową. I to nie jest wybór ideologiczny, tylko pragmatyczny. No. My mamy no, coś więcej niż powinność. Obowiązek inwestowania w szlaki rowerowe, które za chwilę będą rowerowo, hulajnogowo, może jeszcze jakieś.
Deskorolki,
elektryczne. Wrotki elektryczne. Nie wiem, teraz ten fantasta przeleciał nad kanałem La Manche. Nie wyprzedzę, że za kilka lat będziemy...
Korytarze powietrzne nad Marszałkowską?
Na przykład. Osobiście jestem przekonany, że tego typu rozwiązania pojawią się, jeśli nie w tej kadencji, to na pewno za naszego życia. To nie ma wątpliwości. Tytus, Romek i Atomek, oni latali takimi. Zawsze im zazdrościłem, a okaże się, że może będę jeszcze korzystał.
Dziękuję bardzo. Robert Soszyński, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania.
Dziękuję bardzo.